Przy mikrofonie Marcin Sasin, a państwa i moim gościem jest Marek Surmacz, wiceszef Lubuskiego Sejmiku Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa serdecznie.
Jakiś czas temu mówił pan o powrocie do Rady Miasta w Gorzowie. Tymczasem, jak usłyszeliśmy, jest pan jedynką listy do Sejmiku na północy województwa. Skąd ta zmiana?
No, zwykle jest tak, że w działalności publicznej, jeśli jest się członkiem partii politycznej, to rozstrzygnięcia ostateczne co do naszej drogi życiowej w polityce w szczególności, bo te prywatne to rzeczywiście od nas zależą, ale publiczne nie zupełnie od nas. No i był taki moment, że rzeczywiście uznałem, że walka o powrót do Rady Miasta w Gorzowie, w której wydaje mi się, przekonany jestem właściwie, że w ostatnich latach za wiele się nie działo w opozycyjności wobec prezydenta urzędującego miasta.
Co to znaczy w opozycyjności?
To znaczy tak,
był słabszy niż...
Nie, tylko że brakowało tam takiego zęba, no, zadziora, który by był mobilizującym do działania panu prezydentowi przy boku, dlatego że opozycja konstruktywna, wzbudzająca refleksję nad błędami, które się popełnia, jest potrzebna każdej władzy. I w tej sytuacji Gorzów, uważam, takiego ząbka zadziornego nie miał.
Ale to ludzie dla miasta, którzy szczypali prezydenta, nie byli taką opozycją?
No absolutnie. Przecież najpierw byli przez bodajże chyba rok bezpośredniej współpracy. Jakieś interesy wzajemne zostały narażone na niekorzyści wzajemne, bo tak zawsze się dzieje. I potem przeszły te osoby z pozycji opozycyjnych, czy opozycji sprzyjających, wspierających, żądających, nawet fruktujących w niektórych sprawach na pozycje opozycyjne. I to jest dziwne, dlatego że to byli ci ludzie, którzy przecież, ja pamiętam z kampanii wyborczej, bośmy też rozmawiali na temat ewentualnego poparcia i współpracy w czasie kandydowania w ostatnich wyborach prezydenckich. Oni postawili na prezydenta Wójcickiego, więc to przejście nagłe do opozycji było zaskoczeniem.
Pana start do sejmiku jest wynikiem czego?
Jest wynikiem postanowienia, iż w sprawach w Sejmiku Województwa Lubuskiego będą decydować się tak naprawdę najistotniejsze sprawy dotyczące życia każdego obywatela w województwie, w Gorzowie również, bo to jest służba zdrowia, bo to jest infrastruktura, to jest kolej, komunikacja, tabor kolejowy i wiele innych rzeczy, które
Czyli
się rozstrzygają.
Czyli po prostu PiS tam musi mieć więcej szabel.
Rzucamy wszystkie nasze siły na Prawa i Sprawiedliwości tego regionu, ziemi gorzowskiej, do walki o przejęcie władzy samorządowej.
Ale to jest też wynikiem...
W województwie oczywiście.
To jest też wynikiem tego ostatniego sondażu sejmikowego, z którego wynika, że tutaj w Lubuskiem koalicja rządząca obecnie województwem ma przewagę nad PiS-em i to sporo.
Nie, w tej sprawie postanowienie zapadły już równolegle niemalże z decyzją o desygnowaniu na prezydenta miasta pana Sebastiana Pińkowskiego i to już kilka miesięcy. To, że dzisiaj ujawniamy, to tak się to dzieje, że jest początek kampanii formalnie wyborczej. Premier ogłosił termin wyborów i podawane są kandydatury przewodników stada, że tak powiem.
Nazwiska, jeśli chodzi o tę listę na północy regionu, no są. Elżbieta Płonka, która ma doświadczenie i dość spore.
Ogromne, parlamentarne, zawodowe,
Ireneusz
również
Madej,
sejmikowym.
Które też ma doświadczenie.
Konkurowali przed czterema laty o fotel prezydenta w naszym mieście. Dziś jesteśmy razem.
To na ile mandatów liczycie tutaj, nie chodzi mi o północ, ale o sejmik?
No, celem naszym jest oczywiście większość, że tak powiem, parlamentarna w lokalnym sejmiku.
Liczy pan, że miniecie?
Natomiast chcemy być, tak, dlatego że dopiero zaczyna się kampania wyborcza. Platforma Obywatelska, moim zdaniem, poza pohukiwaniem, konfliktowaniem się z władzą centralną, z wojewodą, nie ma specjalnie dużo do zaoferowania. W związku z tym nasza oferta będzie ofertą koncyliacji, porozumienia i wspólnego działania z rządem dla dobra tego województwa.
Tylko czy więcej niż 15 mandatów się uda?
Jeśli się nie uda, to zobaczymy, to wyborcy decydują, ale my złożymy taką ofertę naszym wyborcom, tu nie tylko regionu gorzowskiego, ale też środkowego Nadodrza, mogę powiedzieć, i południa, czyli ziemi zielonogórskiej, aby poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości było jak najwyższe. No, idziemy po bezwzględną większość.
A propos propozycji dla regionu, Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło w Gorzowie program dla Lubuskiego. Ile w tym programie jest Gorzowa? Bo jak się spojrzy na pierwszy rzut oka, no to zadaje się pytanie, a gdzie Gorzów?
No Gorzów, tam bodajże miniony został Gorzów w jednym przypadku, jeżeli chodzi o współpracę, modernizację dworca, bo to są konkrety, na które wpływ ma sejmik, władza wojewódzka w porozumieniu z władzą centralną, no bo sama funduszy takich nie ma przecież.
Dobrze, to ja zapytam, modernizowany dworzec?
Nie, w tej chwili z tego, co się orientuję, to jest modernizowane są perony, przebudowywane są perony, natomiast jest do przebudowania jeszcze cała infrastruktura w otoczeniu dworca kolejowego. Tam został wykonany jakiś remont, ale czy to jest remont na miarę oczekiwań miasta stołecznego Gorzów Wielkopolski, województwa lubuskiego, to uważam, że nie.
Skąd PiS wie, że nie?
No my wiemy, bo my wyczuwamy nastroje obywatelskie, no czujemy, mieszkamy w tym mieście, żyjemy tutaj przecież, podróżujemy z tego miejsca, także wiemy, jak obecnie przy tych wszystkich kłopotach infrastrukturalnych obok nas, bo w Wielkopolsce tam są przebudowane linie kolejowe, u nas jest przebudowywany w tej chwili estakada, która ma być zakończona w pierwszym kwartale przyszłego roku, no Gorzów ma zyskać i w związku z tym dobrze byłoby mieć władzę, która jest porozumiana, zgodna z działaniami rządu i realizuje politykę centralną tutaj, także w tym segmencie.
Co jeszcze, jeśli chodzi o program?
Służba zdrowia. No, służba zdrowia nie może być w ogóle konfliktogenna. A po tym wszystkim, co województwo, marszałek województwa i zarząd województwa przeprowadził, czyli przebudowa, przekształcenie, nadmierne wydatki, moim zdaniem, no rozpasane wydatki na towarzystwo powiązane politycznie bezpośrednio z zarządzaniem szpitala. W tej chwili konflikt, otwarty konflikt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Moim zdaniem bezpodstawny, bo ja tu stoję po stronie tego, który dysponuje funduszami, że nie ponosi winy ten, który dysponuje funduszami na tych samych zasadach wobec innych placówek służby zdrowia w województwie, ale spektakularnie konflikty wszczyna się na linii Gorzowski Szpital, Zielonogórski Szpital.
Dlaczego w pana opinii?
Dlatego, że to jest gra polityczna, to jest gra na pokazanie odmienności opinii, na czym traci moim zdaniem głównie pacjent. No nie może być tak, że prowadzący czy nadzorujący szpital, dysponujący władzami w tym szpitalu, nieumiejętnie zarządzający i egzekwujący to zarządzanie, idzie w konflikt z rządem na tym tle, gdzie pacjent oczekuje na najwyższej usługi, najwyższego rodzaju usługi i najwyższej jakości usługi szpitalnej, z czym w Gorzowie, o ile wiem i mamy sygnały, jest nie najlepiej.
No dobrze, ale marszałek Elżbieta Polak mówi tak, sprzęt czeka, kontaktów z NFZ-em nie ma.
No, ale ja słyszę z kolei od dyrektora NFZ-u, że zarządzający szpitalami, którzy zgłaszają pretensje, którzy siadają obok polityków, dyrektorzy, którzy są też politykami przecież, to nie czarujmy się, przecież pan Ostrołów czy pan Surowiec nie są obojętni politycznie, to są ludzie, którzy mają na czole naklejkę Platforma Obywatelska i my chcemy, żeby zarządzaniem szpitalem, w którym po pierwsze ma być pacjent, zajmowali się profesjonaliści, a nie politycy. Niestety jest tak u nas, że od Pucy Buta do marszałka jest bardzo blisko.
No, ale rozumiem, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zdobędzie władzę w regionie, to prezesami szpitali
będą specjaliści od zarządzania służbą zdrowia, od zarządzania w ogóle, także na pewno nie będę aspirował na dyrektora szpitala.
No ale od razu Platforma wytknęłaby PiS-owi, że przecież Prawo i Sprawiedliwość rządzi i na przykład szefem elektrociepłowni w Gorzowie został były radny Gorzowa.
To chciałbym polecić panom z Platformy, czy paniom z Platformy Obywatelskiej, by prześledzili karierę osobistą już w elektrociepłowni pana Mirka Rawy, to zobaczą, że przez ostatnie kilkanaście lat kształcił się po to i zdobywa najwyższe kwalifikacje, żeby objąć stanowisko kierownicze właśnie w tym segmencie gospodarki.
Jeśli wróćmy do szpitala, bo to mnie interesuje. Pani marszałek Elżbieta Polak mówi tak, że PET w gorzowskim szpitalu stoi od czerwca właściwie nieużywany, został kupiony za kilka milionów, bo szpital nie ma kontraktu z NFZ-em i teraz tu cytuję, marszałek Polak mówi tak, mamy negatywną opinię wojewody, który pozytywnie zaopiniował kontrakt z prywatnym podmiotem, gdzie jest urządzenie starszego typu i mieszkańcy, którzy chcą się badać, tylko muszą wyjeżdżać poza województwo.
To jest pytanie o, że tak powiem, etap kontraktowania. Nie wiem, wiem, nie znam szczegółów tego. Może pani marszałek pokazuje, nie mamy kontraktu. Stwierdza fakt, że nie ma kontraktu, ale ja musiałbym usłyszeć w tym momencie i wojewodę, i dyrektora NFZ.
Do końca sierpnia dowiemy się, czy będzie, czy nie.
No więc właśnie, bo te możliwości w trakcie roku finansowego może są inne niż na początku, kiedy jest konkurs na kontraktowanie. Ja nie zarządzam służbą zdrowia, więc nie wiem, jak to wygląda, ale uważam, że wzniecanie konfliktów w trakcie kampanii wyborczej i pokazywanie ciągle czegoś nie mogę, no to my mówimy, jak nie możecie, to dajcie władzę, my potrafimy.
A CBA w Gorzowskim Szpitalu?
Wydaje się, że to jest dość naturalne. Jeżeli są zawiadomienia o tym, że są wątpliwości do dysponowania funduszami publicznymi, a to nie są małe fundusze, no to CBA w ramach swoich ustawowych uprawnień przeprowadza najprawdopodobniej doraźną kontrolę. Jeżeli z tej kontroli wynikną jakieś wnioski na podstawie dokumentów i analiz przeprowadzonych, to będzie postępowanie dalej potoczone, ale z samego faktu, że bywa gdzieś Centralne Biuro Antykorupcyjne, nie można wyciągać najdalej idących wniosków. Ktoś zawiadomił, komuś się wydawało prawdopodobnie, że to jest prawdopodobne i podjął czynności kontrolne.
Bo zarząd województwa uważa, że jest to po to, aby usprawiedliwić brak kontraktu z NFZ.
Oj. Nie potrafisz, to się nie pchaj na afisz, no.
Jeśli chodzi o CBA, jakiś czas temu mówił pan o tym, aby Centralne Biuro Antykorupcyjne no, tutaj zainteresować przetargami w mieście.
Tak, powiedziałem, wygłosiłem taki pogląd i uważam, że prezydent miasta osobiście powinien zwrócić się o tak zwaną ochronę antykorupcyjną.
I co to miałoby oznaczać?
Ano to, że już doświadczyliśmy na jednym z przetargów bardzo istotnych i to nie są przetargi, zwracam uwagę, rzędu kilku milionów złotych, tylko są to przetargi na zadania finansowane przez miasto przy istotnym wsparciu rządowym, no, rząd finansowania 50, 60, 70 milionów złotych. Przećwiczyliśmy to przy trasie ulicy Walczaka i tamten rejon węzła wylotowego w kierunku na Gdańsk, kiedy w ciągu 2 lat pojawiały się bardzo absurdalne ceny na przetargi i w końcu zjawił się wykonawca, który mówi, nie, no ja nie będę żądał 100% więcej, nie będę żądał 60% więcej jak ten drugi w drugim przetargu, ale tylko 10% więcej. I to jest pytanie, czy to jest zasadne, czy nie jest zasadne, czy to nie jest sposób na obejście, że tak powiem, sztuczne wywindowanie ceny za usługę, która jest dobrze oszacowana, bo doświadczenia pokazują w niektórych przetargach, że zwykle na podstawie cennika, który jest obowiązującym, zakłada się przewyższające ceny, a ceny powinny być targowane niższe i wtedy konkurencyjne. Poza tym jest taki element jeszcze w rozstrzyganiu w zamówieniach publicznych, że cena nie jest najistotniejsza, jeżeli chodzi o wybór wykonawcy. Wiarygodność jest bardzo istotna. Doświadczyliśmy tego o 100% przeciągniętego w wykonawstwie inwestycyjnym remontu i modernizacji ulicy Walczaka i Warszawskiej. Tam też cena minimalna, ale koszty społeczne, których się nie da policzyć, ale są, bo to bolało bardzo, pół roku, czy tam rok dłużej właściwie, trwająca inwestycja, nie da się przeliczyć. W związku z tym ja uważam, że odpowiedzialny zarządca, a prezydent miasta takim powinien być, powinien zabezpieczyć się maksymalnie, czy reasekurować maksymalnie szeroko, żeby nie było żadnych wątpliwości co do trybu dysponowania tak ogromnymi pieniędzmi publicznymi.
Chyba wyklarowała nam się grupa kandydatów na prezydenta Gorzowa. Jacek Wójcicki, Sebastian Pienkowski z PiSu, Robert Surowiec z Platformy i Marta Bejnar-Bejnarowicz, Kocham Gorzów. Kto w pana opinii będzie no, takim najgroźniejszym kontrkandydatem dla obecnego prezydenta?
W moim przekonaniu w pierwszej turze wybory się nie rozstrzygnął, bo mała ilość kandydatów skupia czy ogniskuje większą uwagę wyborców na tych kandydatach. Kandydaci, którzy się pojawiają, którzy są formalnie w tej chwili jakby zadeklarowani czy zgłoszeni już oficjalnie, to są osoby raczej rozpoznawalne już w tej chwili w mieście. Prawo i Sprawiedliwość wysunęło kandydata, który przyjmując tylko, iż uzyska poparcie deklarowane wśród zwolenników tylko Prawa i Sprawiedliwości, moim zdaniem będzie w drugiej turze rywalizował z obecnym prezydentem Jackiem Wójcickim.
Jak tam spór sądowy z lubuską Platformą?
Trwa.
W ogóle
to jest w ogóle dziwna rzecz, bo ja trzeba powiedzieć tak. Jesienią zeszłego roku po jednej z audycji w Radio Zachód, o ile pamiętam, kawałek cytatu mojej wypowiedzi o patologiach w zarządzaniu państwem podczas rządów Platformy Obywatelskiej posłużył jako argument wytoczenia przeciwko mnie prywatnego aktu oskarżenia o zniesławienie Platformy Obywatelskiej. No i ten ping-pong sądowy, kto ma ten gorący kartofel wziąć do garści i w końcu zająć się tym, trwał parę miesięcy. Dzisiaj mamy już początek kampanii wyborczej, za chwilę będzie rok od pomysłu, a przemysłu w tym zakresie nie ma. Nie mam wezwania z sądu, Sprawa chyba pozostaje w tej chwili w gestii Sądu Rejonowego w Gorzowie. Czekam na zawołanie, więc stanę przed sądem i dowiem się od oskarżyciela, którym w akcie oskarżenia jest radny, były radny SLD, więc koalicja postkomunistów z Platformą Obywatelską w kampanii wyborczej, wyborne.
Został pan pełniącym obowiązki głównego inspektora ochrony środowiska.
Zastępcy głównego inspektora ochrony środowiska.
I jakie to są zadania?
Przez chwilę pełniłem obowiązki głównego.
Zastępcy, zapomniałem tego słowa dodać, ale tak. Jakie to są zadania?
Egzekwowanie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Tak najogólniej mówiąc, w związku z wejściem nowelizującej ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, także będziemy mieli szerokie uprawnienia, dotąd właściwie należne organom ścigania, będziemy prowadzić postępowania w procedurze karnej. Przygotowujemy się do tego, od 1 stycznia przebudowujemy całą organizację, mnóstwo zadań mnie czeka przez najbliższe kilka miesięcy. Lubię takie zadania.
No, pana polityczni konkurenci na Facebooku wytykali panu tę nominację.
Nie zauważyłem.
No ja widziałem niektóre.
Może nie poruszyli mojego nazwiska. Nie potrafią się posługiwać z Facebookiem. Trzeba było mnie zawołać, to bym się do tego odniósł.
A co by pan odpowiedział im?
W czym kwestionowali, że co?
No, że nagle z jednej strony dotyczących tego, powiedzmy,
kształcenia zawodowego, rynku pracy i tak dalej.
Przejście do ochrony środowiska.
Bo praca w administracji to jest umiejętność uniwersalnego kierowania jednostkami administracji państwowej. To nie jest, ściślej rzecz biorąc, meritum. Do meritum, do rozstrzygania tych wszystkich kwestii zawodowych jest całe grono specjalistów, którymi się zarządza. I kierownik jednostki administracyjnej ma właśnie być tym, który przeprowadzi tych specjalistów przez rafy reformy organizacji całej.
Wiceszef Lubuskiego Sejmiku, Prawo i Sprawiedliwość, no jak słyszymy, kandydat na radnego w nadchodzących wyborach samorządowych na radnego Sejmiku, Marek Surmacz, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Uprzejmie dziękuję i pozdrawiam Państwa.